myślę, że też czuję się zaszczycona, że właśnie ja mogę powiedzieć parę słów o Matce Bożej. Dlaczego w ogóle możemy o niej powiedzieć? Dlatego, że tutaj zostałyśmy tutaj zaproszone na tę waszą peregrynację tego cudownego wizerunku Matki Bożej, z czego bardzo się cieszymy, że obraz, przed którym codziennie się modlimy, codziennie uczestniczymy we mszy świętej, że go czcicie, że sami właśnie pragniecie wzywać pomocy Maryi, że jest ona dla was kimś tak bliskim, że akurat ten wizerunek wybraliście na taką patronkę też krucjaty tutaj w tej diecezji. Także czujemy się naprawdę bardzo wdzięczne i szczęśliwe też z tego powodu, że tak wiele osób chce właśnie iść też razem z nami tak duchowo z Maryją. I dlaczego akurat właśnie my? Jesteśmy siostrami prezentkami. Ja nazywam się siostra Dominika. Za chwilę będzie jeszcze mówić siostra Aleksandra. A siostry prezentki, to za chwilę później się dowiemy, może skąd się wzięła ta nazwa, taka troszkę może dziwna. Natomiast my jesteśmy związane z tym obrazem już przeszło 300 lat, a jeśli by sięgnąć dalej pamięcią do czasów naszej założycielki, to nawet 400 lat. Więc ta historia nas związała z tym obrazem bardzo, bardzo mocno. A mieszkamy w zasadzie ściana w ścianę z Maryją, która jest obecna w tym wizerunku. W Krakowie, na ulicy Świętego Jana, ten wizerunek jest obecny właśnie w kościele Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty. Wiem, że będziecie też tam pielgrzymować i też się z tego powodu bardzo cieszymy, także w maju czekamy na was. Tak, a dzisiaj ja cię cieszę, że mogę być tutaj i proszę też o wstawiennictwo świętego Maksymiliana, który tak bardzo kochał Maryję i na pewno powiedziałby o niej tak bardzo pięknie, jak ja nie potrafię, ale powiem o tym, co jest na tym obrazie i co do mnie przemawia i myślę, że przemawia też do moich sióstr, które właśnie spędzają tak wiele czasu przed Maryją, każdego dnia. Także proszę, abyśmy teraz wszyscy skupili nasz wzrok na Maryi, bo ona chce nam coś powiedzieć. Właśnie to jest taki paradoks, taka przedziwna cecha Maryi, że ona mówi coś, chociaż jest milcząca, bo ona jest słuchająca i żeby coś usłyszeć, żeby słyszeć Słowo Boże, trzeba być milczącym. I Maryja taka właśnie jest. Też jest taka na tym obrazie. A o tym jeszcze za chwilkę. Ale jeśli tylko popatrzymy na ten wizerunek, tak z daleka, to najpierw rzuca nam się taki zielony, duży trójkąt, można tak określić. I co to może symbolizować? To pokazuje, że Maryja jest taką jakby górą. Jak się tak przyjrzymy, to właśnie widzimy, że jest właśnie szczyt, ta głowa Maryi i potem tak opada jak ramiona trójkąta troszeczkę. I to nam pokazuje, że Maryja jest kimś, kto nam pomaga zbliżać się do Boga. Że ona sama jakby myślę, że nigdy by nie postawiła siebie w centrum. Że ona chce być cały czas naszą przewodniczką, że chce nam pokazywać, bo góra, tak jak pamiętamy z wielu historii biblijnych, jest zawsze miejscem spotkania z Bogiem. I właśnie Maryja prowadzi nas. I będzie tak naprawdę w tym wizerunku pokazywać Chrystusa. I to jest najważniejsze. Ona nic więcej, w zasadzie nie chce nic więcej powiedzieć. Ale przyjrzyjmy się jeszcze może kilku szczegółom, które są, myślę, że bardzo cenne i bardzo ważne, abyśmy o nich pamiętali, też patrząc na ten wizerunek. Jak będą mieć Państwo ten wizerunek bliżej troszkę przed oczami, później będzie można też zabrać sobie obrazki, to myślę, że będzie można się też przyjrzeć tym szczegółom. Zacznę może od oczu, bo oczy mówią chyba tak wiele. Zawsze wiemy, że w oczach przegląda się też zazwyczaj czyjaś dusza. Więc jeśli spojrzymy na oczy Maryi, one wpatrują się w nas, one są skierowane do nas, one są skoncentrowane na kimś, na osobie, więc jesteśmy tak ogarnięci też tą miłością Maryi, każdy z nas, każde jej dziecko. później usta, które, tak jak już mówiłam, Maryja jest milcząca, a usta są zamknięte. Czyli Maryja pokazuje, że mamy słuchać i ona słucha, też słucha, bo widać, taką, tutaj może z daleka nie będzie tego widać, ale proszę mi wierzyć, że kawałek, taka drobna część ucha Matki Bożej jest tutaj odsłonięta i to znaczy, że ona nas słucha, że ona jest na to otwarta, że możemy naprawdę jej dużo powiedzieć i o tym też będzie za chwilę, co ludzie mówią Maryi w ogóle. I teraz jeszcze ręce. Ręce, które mówią chyba na tym obrazie najwięcej. Lewa ręka Maryi obejmuje Jezusa takim czułym gestem. I też możemy zobaczyć, że ta ręka jest też otwarta tak naprawdę i też na nas, że ona by tak naprawdę mogła przygarnąć też nas, zwłaszcza właśnie we wszystkich tych momentach zniewolenia. Tak? Natomiast prawa ręka trzyma taką roślinę, która się może nie kojarzyć tak wprost z Maryją i może być takim zaskoczeniem dla niektórych z Państwa, że Maryja trzyma w ręku koniczynę, a dokładnie kwiat koniczyny. Jest to taki rzadko spotykany tak naprawdę symbol na obrazach. Natomiast tutaj to ma w ogóle bardzo różną symbolikę i możemy to odczytywać jako symbol uzdrowienia na przykład, uwolnienia też od jakiegoś zła w jakimś sensie. Też tak bywa interpretowany ten element. Natomiast jeszcze w jednej pieśni, którą często śpiewamy właśnie w Krakowie, mówimy: Matko w zielonej szacie nadziei, w ręku ze szczęścia koniczyną, bo kojarzymy tak potocznie koniczynę, tylko bardziej może jej listki, ten potrójny czy poczwórny listek, ze szczęściem. Natomiast tutaj też to szczęście jakoś też może się wpisuje w tą koniczynę. Tylko że Maryja trzyma koniczynę tylko dwoma palcami. Natomiast pozostałymi tak bardzo delikatnie, ale bardzo wymownie wskazuje na Jezusa. I tak jak już powiedziałam wcześniej, to On jest tym centrum tej ikony, bo ten obraz też można tak określać w pewnym sensie, czyli Maryja wskazuje na Jezusa, czyli mówi, tutaj jest źródło szczęścia i tutaj znajdziesz uzdrowienie. I teraz, co mówi postać Jezusa na tym obrazie? Jezus też ma szeroko otwarte oczy, patrzy na Maryję. Widać, że są w jakiejś głębokiej relacji też. Też możemy to kontemplować, przybliżać się też do tej tajemnicy. Jezus ma, widać, ręce takie dużo jakby mocniej zbudowane. Widać, że to nawet nie do końca chyba są ręce dziecka. To nie są takie delikatniutkie ręce, tylko to już może troszkę nas prowadzić do tego, że Jezus będzie tym mężczyzną, który właśnie będzie pas wszystkie narody, tak? Który będzie tym pasterzem. I teraz lewa ręka Jezusa jest położona na Ewangelii, czyli wskazuje na Słowo Boże. Czyli po raz kolejny w tej ikonie też ten temat słuchania też do nas przemawia. I prawa ręka, która błogosławi. A błogosławieństwo, błogosławić oznacza dawać szczęście, tak naprawdę obdarzać szczęściem. Czyli to, co mówiliśmy o Maryi, że Maryja wskazuje na źródło szczęścia, a Jezus, błogosławiąc, daje nam szczęście. I w zasadzie to jest ta taka najgłębsza chyba treść. Tylko że jest jeszcze jeden szczegół, który mnie osobiście bardzo, bardzo zawsze wzrusza i jest dla mnie taki, odkąd go odkryłam też, dzięki też lekturze różnych, w zasadzie jednej może książki. I odkryłam to i podzielę się też tym, bo jest to takie, myślę, że cenne. Taki szczegół też, kolejny szczegół na tym obrazie. Stopy Jezusa. I widać, że jedna z nich, może najpierw inaczej, obie stopy są bose. I to nam wskazuje na wcielenie, że Jezus stał się jednym z nas, że On stąpał po ziemi też, że też mógł ubrudzić sobie te nogi, tak? Że właśnie ogłocił samego siebie, tak jak też czytamy w liście do Filipian. I ta prawa noga, która jest tak trochę wygięta, tak dziwnie, tak uniesiona i wygięta do góry. I to jest taki symbol, który się pojawia na wielu ikonach. I być może kiedyś dawniej było to bardziej czytelne i ludzie to może bardziej rozumieli. I to jest wskazanie na mękę. Czyli już to dzieciątko, które jest bardzo małe jeszcze, ono będzie cierpieć. I tak naprawdę to jest chyba serce tej ikony. I tak Maryja też tak jednym palcem tak delikatnie też na to wskazuje. Tak mi się wydaje, nie wiem, ale można to inaczej też pewnie interpretować. Natomiast na pewno źródłem, wiemy o tym, że źródłem naszego zbawienia jest to, że Jezus był posłuszny Ojcu i że cierpiał do naszego zbawienia, tak? Że zmartwychwstał. I to wszystko właśnie możemy też odczytać na tej ikonie. I Maryja właśnie, ona nam o tym mówi tak milcząco. I być może dla ludzi gdzieś wcześniejszych czasów to było troszkę bardziej zrozumiałe. A teraz, no, trzeba sobie to przypominać. Natomiast być może dla kogoś, kto ten obraz namalował, nie wiemy, kto to był, to prawdopodobnie były po prostu zastosowane świadome te zabiegi, układające właśnie ten obraz w taki, a nie inny sposób. I może jeszcze kilka zdań o tym w ogóle, o tej historii tego obrazu, bo jest to bardzo stary wizerunek. Jest wzorowany na średniowiecznych ikonach i tak zwany typ Hodegetri, czyli tej Matki Bożej, która pokazuje Jezusa, pokazuje drogę, wskazuje drogę. Tak jak już mówiłam, że najważniejszy jest też Pan Jezus na tej ikonie. I ten obraz pojawił się w tym kościele świętego Jana, który jest bardzo stary w ogóle w Krakowie, jeden z pewnie z wcześniejszych kościołów w Krakowie, już z XII wieku. A ten obraz pojawił się w naszym kościele w XVI wieku. W takich dość tajemniczych okolicznościach, przywieziony przez księcia Stanisława Radziwiłła, być może z Litwy, tak jest to zapisane w naszych kronikach, ale tak naprawdę to jest pewnego rodzaju tajemnica. I wiemy, że obraz na początku gdzieś był z boku kościoła, gdzieś na jakiejś bocznej ścianie wisiał. I tak naprawdę może nic by się wielkiego nie stało, pewnie nas by tutaj dzisiaj nie było, gdyby nie jedno wydarzenie, które się dokonało około 400 lat temu, w 1633 roku. Pewien więzień na Zamku Królewskim miał zostać stracony. I przed śmiercią, to było w jakimś niedługim odstępie czasu, bo jego towarzysze gdzieś tam więzienia, oni już zostali właśnie zabici. I ten więzień, jak to podaje kronika, że oddał się Matce Bożej. I wiemy, że został uwolniony. Na pewno o tym wiemy. I mamy świadectwo materialne, przyniesione przez niego kajdany. Są o tym właśnie zapisy w tej kronice z XVII wieku, a kajdany wiszą po dziś dzień właśnie w kościele świętego Jana, do którego Państwo przyjadą i zobaczą te kajdany. I są do dzisiaj takim wymownym symbolem właśnie uwolnienia. I Maryja od tego momentu zaczęła odbierać taką cześć, jako Maryja wyzwalająca z niewoli. Matka Boża od wykupu niewolników, tak jak jest napisane pod tym wizerunkiem. Była też nazywana Matką Bożą Świętojańską od kościoła, w którym w którym się ten obraz znajdował i został później przeniesiony do głównego ołtarza i też do dzisiaj w nim odbiera cześć. I Maryję nawiedzały też takie osobistości, też o tym świadczą kroniki klasztoru, że na przykład król Jan III Sobieski po bitwie wiedeńskiej dziękował Maryi, wiemy, że w wielu różnych kościołach, ale między innymi w naszym kościele, też przed wizerunkiem Pani Świętojańskiej. Był też przed wizerunkiem Maryi Tadeusz Kościuszko. Gdzieś w przeddzień rozpoczęcia powstania, insurekcji. I też jakoś tak przeczuwamy to i dobrze o tym jakoś wiemy, że Maryja też się wpisuje po prostu w los Polski, w to nasze dążenie do wolności, w nasze pragnienie wolności. I to cały czas gdzieś jakoś jest bardzo mocne w Polakach i było obecne też później i w czasie wojny, i w czasie komunizmu. Także zawsze do Maryi się też modlimy właśnie w tym też kontekście takiego wyzwolenia właśnie z takich zniewoleń też może zewnętrznych nawet, ale także i wewnętrznych. I o tym przypomniała chyba najbardziej koronacja, która się dokonała 60 lat temu, 9 maja 1965 roku w procesji na Skałkę. To jest w Krakowie taka bardzo duża uroczystość aż do dzisiaj. Zawsze na początku maja taka procesja świętego Stanisława ku czci jego właśnie męczeństwa się odbywa. I właśnie podczas tej procesji arcybiskup Wojtyła, który właśnie podczas tej mszy świętej, to jest ciekawe też, że podczas tej mszy świętej obejmował archidiecezję jako właśnie arcypasterz, metropolita. I właśnie on koronował obraz Maryi. I później w takiej spontanicznej przemowie pod koniec mszy świętej powiedział o niej, że jest matką wolności. Nikt tak wcześniej o niej nie powiedział. A właśnie Karol Wojtyła w taki chyba proroczy sposób ją określił, że jest matką wolności. I do tego się odnosimy. I wszyscy to jakoś czujemy i też o tym świadczą te wezwania litanii, które też Państwo rozważają na każdym ze spotkań. Także to wezwanie, które mamy na dzisiejszy dzień jakoś przewidziane i które tak bardzo koresponduje też z dzisiejszą Ewangelią, że Maryja szuka zagubionych w bogactwie, że ona znajduje. No bo właśnie zastanawiałam się nad tym, że znajdująca, że Maryja jest aktywna, że ona nie czeka, aż ludzie przyjdą, tylko ona sama, to jest taka tajemnica chyba, że ona nas też szuka i ona nas też znajduje. I myślę, że tutaj jeszcze później zostanie to powiedziane o tym, że Maryja też, że są takie dowody tego, że Maryja właśnie nas znajduje i wyzwala z różnych niewoli. Natomiast jeśli pomyślimy jeszcze o tym bogactwie, to tak zastanawiałam się, co jeszcze ten obraz powiedziałby nam o tym właśnie. I zwróciłam uwagę na tło, które jest złote. Może na tym wizerunku tak do końca to nie jest widoczne. Natomiast w kościele świętego Jana, kiedy się zapali wszystkie lampy, to na pewno to tło błyszczy bardzo. I to, patrząc na to tło, możemy skojarzyć Maryję z Arką Przymierza. Arka Przymierza też była ze złota, to jest po pierwsze. I złoto jest takim kolorem Boga, majestatu Boga. I Maryja, ona nie chce błyszczeć. I to jest to, że ona nie przygarnia tego złota jakby dla siebie, że ona tak jest ukoronowana przez Boga, tak. Ale najpierw była właśnie służebnicą. Czyli ona przede wszystkim niesie bogactwo, którym jest Jezus Chrystus, którym jest jej taka głęboka relacja z Bogiem. I to jest dla niej największym bogactwem. I myślę, że przez to nam też pokazuje, że cokolwiek by nas nie zniewalało, jakiekolwiek pragnienie, chciwości, czegokolwiek, to możemy popatrzeć na nią, że ona nam pokazuje to, co jest tak naprawdę w naszym życiu najważniejsze. I to się tyczy też i nas, sióstr, że my też lubujemy ubóstwo i od Maryi też się możemy tego uczyć, że no właśnie, jak nie bardzo wiemy, jak to robić, jak się gubimy czasem w tym, jak coś nas naprawdę przyciąga, bo różne rzeczy nas przyciągają, to jednak ona nam wskazuje i ona nas odnajduje w tym wszystkim. I można powiedzieć, że ona też bogactwa, którym jest Chrystus, nie zatrzymuje dla siebie, tylko ona się nim dzieli. I przez to jest właśnie uboga. Przez to, że nie zatrzymuje tego bogactwa dla siebie. Tylko chce nas tym bogactwem właśnie obdarzać. Tak, jeszcze kilka słów będzie o cudach, o tym, jak Maryja działa, jak Maryja właśnie jest obecna też w życiu wiernych po prostu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiem, czy powiem o cudach, chcę powiedzieć o innym zwyczaju. Troszeczkę może się wpisze to, co siostra tutaj zapowiedziała w tym, co będę mówić. Chcę powiedzieć przede wszystkim o nabożeństwie do Matki Bożej, które zrodziło się w roku 1985. Czy 20 lat po koronacji przyszła taka myśl, aby modlitwę osób, które przychodzą do Matki Bożej, uzewnętrznić i podzielić się z nią, się tą modlitwą właśnie z innymi. I w każdą sobotę o godzinie 17:30 jest nabożeństwo, które polega na odczytywaniu próśb, które składają wierni albo do skrzynki elektronicznej, bo można taką prośbę wysłać na stronę naszego zgromadzenia, albo do skrzyneczki takiej zwykłej, drewnianej, do której wrzucane są karteczki z prośbami. I tutaj najpierw powiem taką krótką anegdotę, że dawniej właśnie czytałyśmy te prośby bezpośrednio z tych karteczek, które były składane do tej właśnie skrzynki stojącej na ołtarzu świętego Jana. I jeżeli siostra wcześniej nie przyszła i sobie nie przygotowała, nie przejrzała tych próśb i nie odcyfrowała czasem takich napisów, które czasem po prostu trudno było przeczytać, nie? I bo różne mają ludzie charaktery pisma. Więc jeśli ktoś sobie wcześniej nie przygotował, to potem robił takie błędy, takie, nie wiem, może nie błędy, ale czytał na przykład, że za przyczyną Matki Bożej proszę o szczęśliwe rozwiązanie i narodziny dziecka dla Tomasza, na przykład. Nie? Także, że te prośby już na przykład pokazują, jak bardzo ważna jest Maryja w naszym życiu, bo jesteśmy w stanie jej powierzyć wszystko. Jak ja te prośby czytam, bo też mam właściwie zaszczyt czytania tych prośb składanych przez Państwo, to czasem jestem bardzo wzruszona. Najwięcej prośb jest o uzdrowienie, o zdrowie dla osób, które źle się mają, źle się czują i o to właśnie proszą. I bądź też bardzo dużo jest prośb po prostu o potrzebne łaski, że zawierzamy Maryi całe swoje życie, jakby zawierzamy też jej wstawiennictwo, że ona wie, o czym, czego tak najbardziej potrzebujemy i w jakich intencjach się u Pana Boga wstawiać. Ale też jest bardzo dużo takich prośb, gdzie ktoś prosi o uwolnienie z nałogu, zgodnie też z tytułem tego obrazu. Wiele osób o to właśnie prosi, o uwolnienie z nałogu, czy alkoholowego, czy narkotyków. Teraz przez parę sobót była właśnie prośba dziadków o wyzwolenie wnuka właśnie z narkotyków. Były też podziękowania za uwolnienie. O uwolnienie z nałogu pornografii. Albo prosiła też taka babcia nieustannie o uwolnienie wnuka z nałogu gier komputerowych. Naprawdę takie te sprawy, te zniewolenia, które są też taką dużą uciążliwością w codziennym życiu. I że ktoś to właśnie widzi i prosi o wstawiennictwo Matkę Bożą prosi o wstawiennictwo dla innych. Są też prośby o uwolnienie z niewłaściwych relacji, albo o scalenie małżeństw, albo z jakichś innych trudnych sytuacji. Jak siostry chodziły do więzień, znaczy nie do wielu więzień, ale do więzienia przy ulicy Montelupich w Krakowie, ponieważ współpracowałyśmy też z kapelanem więzienia. Jak siostry te kilka takich wizyt około świąt właśnie miały przez parę lat, to było też bardzo dużo próśb właśnie od więźniów wprost, o uwolnienie też, nie z więzienia, ale czy takich próśb może niekoniecznie z Krakowa, ale też przypominam sobie, że czytałam takie prośby o uwolnienie z niesprawiedliwego też uwięzienia. Ale takich właśnie od konkretnie ludzi przebywających w areszcie czy w więzieniu, nie tylko o to, żeby wyjść na wolność, ale też i o taką wolność wewnętrzną, od tego, co mnie do tego więzienia doprowadziło. Nie? O takie też, takie prośby też czytałam, czy o uwolnienie z długów na przykład, czy o wierność rozmaitym ludziom, którzy żyją w rozmaitych stanach. Jest taka mama, która modli się o wytrwanie swojego syna, kapłana w powołaniu. Są też prośby właśnie o scalenie małżeństw. Bardzo mnie wzrusza prośba, którą chyba pisze któraś z sióstr. Ja nigdy o to nie zapytałam. Mam taką jedną siostrę upatrzoną, że to pewnie jej prośba, ale nie pytam jej o to. Jest prośba o to, żeby Maryja wstawiała się we wszystkich sprawach, które czekają siostrę, pewnie to jest siostra, czekają mnie w bieżącym tygodniu i we wszystkich sprawach, o które będę proszona o modlitwę. Albo we wszystkich sprawach, które już ludzie poprosili mnie o modlitwę. To jest bardzo piękna prośba, ona jest co tydzień też czytana. Albo jest taka prośba też piękna o kierowanie naszym losem zgodnie z wolą Bożą. Też ktoś taką właśnie prośbę składa. Ona mnie też zawsze bardzo dotyka. Jest bardzo dużo też oczywiście podziękowań Matce Bożej za uproszone łaski. I to jest dla sióstr, myślę, że też taki odruch, że jak ktoś prosi o modlitwę, to siostra mówi, napiszę karteczkę do Matki Bożej. Napiszę tę właśnie prośbę, złożę ją w tej skrzynce, ona będzie odczytana. Wszyscy, którzy słyszą, również się modlą. I co ważniejsze, później po nabożeństwie o godzinie 18 we wszystkich tych intencjach jest sprawowana msza święta. Powierzamy to nie tylko wstawiennictwu Maryi, ale składamy to później też na ołtarzu i w tych właśnie intencjach modlimy się w czasie Eucharystii. Siostra tutaj powiedziała o tym, że ja powiem o jakichś cudownych łaskach. Nie umiem o czymś takim powiedzieć. Nie dlatego, że to się nie dzieje, ale to dlatego, że dzieje się to jakoś też w tajemnicy serca. Że pomiędzy Maryją a tym kimś, kto prosi, nawiązuje się jakaś więź, jakaś relacja. I powiedziałam, że są różne podziękowania, również takie oficjalnie składane, natomiast to, co najważniejsze, to dzieje się między mną, między tym kimś, kto prosi o wstawiennictwo, a między Matką Bożą. I to jest chyba najważniejsze, że ja jestem w nieustannej relacji, nie? Że powierzam to Maryi, że ufam jej wstawiennictwu, że jeżeli nawet ta prośba, którą złożyłam, nie zostanie rozwiązana tak, jak ja o to proszę, to na pewno Pan Bóg tej prośbie, tej biedzie, temu, o co ja proszę, zaradzi, może w inny sposób, aniżeli ja o to proszę. Powiem o dwóch, bo chcę teraz jeszcze trochę powiedzieć o tym, że faktycznie dla sióstr prezentek ten obraz jest bardzo drogim obrazem. To wyobrażenie Maryi właśnie w tym wizerunku jest nam bardzo drogie i dwie takie historie opowiem. Jedna dotyczy przełożonej generalnej matki Magdaleny Skalskiej, która starała się, była w tym czasie przełożoną, kiedy zgromadzenie starało się o koronację. Niedługo po wojnie już były takie głosy, żeby się o to starać, ale dopiero z początkiem lat 60. to tak już powiedziałabym, że bardziej zdecydowanie zgromadzenie przystąpiło do tych zabiegów o koronację, a już szczególnie wtedy, kiedy biskup Karol Wojtyła wyjeżdżał na sesje soborowe, że wtedy również jakby to była okazja do tego, żeby tę sprawę koronacji jakby w cudzysłowie popchnąć do przodu. I właśnie matka Magdalena bardzo o to zabiegała. Natomiast była też osobą wtedy, kiedy to się działo, bardzo schorowaną też. I oprócz tego, że obraz ma korony, to mamy również w klasztorze taką sukienkę, która była na obrazie, srebrną. I w tej srebrnej sukience są dłonie Matki Bożej i Pana Jezusa, również twarz Maryi jest, takie jakby uwypuklone. I siostry w jakiś sposób przelewały też wodę przez rękę Matki Bożej. Tak jak mamy, nie wiem, cudowną wodę z Lourdes, tak, czy w ogóle wodę święconą, tak też była to woda, która jakby przeszła przez rękę Maryi. I tę właśnie wodę podano kilka kropel bardzo cierpiącej wtedy matce Magdalenie, która po paru chwilach powiedziała, że bardzo jej się dobrze teraz zrobiło, że jej ulżyło. Inna opowieść dotyczy, ja jestem w ogóle z Rudy Śląskiej i dla mnie to jest ważne, że tu jestem, ja słyszę troszeczkę, nie wiem, czy wy się poczuwacie jako Ślązacy, ale ja mam takie poczucie trochę, że jest taki akcent swój, dla mnie swój. Natomiast dotyczy to siostry, która pochodziła z Zabrza. Jako postulantka wiedziała, że jest chora na próchnicę kości w ręce. I kiedy miała taką możliwość sprzątania w kościele i również porządków tam bliżej obrazu przy ołtarzu, to właśnie będąc tak blisko, dotknęła ręką właśnie tą chorą obrazu. I okazało się, że ta ręka została uzdrowiona. Że takie świadectwo później też złożyła i ono jest odnotowane również w Księdze Cudów. Siostra Dominika tu powiedziała o tym pierwszym cudzie uwolnienia więźnia, który później te kajdany złożył jako wotum do kościoła świętego Jana. I od tego czasu została zaprowadzona właśnie Księga Cudów i różne takie nadzwyczajne łaski, czy właśnie cudowne takie wydarzenia są tam notowane. I również te dwa wydarzenia, które ja tu opowiedziałam, zostały tam ujęte. Dla sióstr ważny jest również ten wizerunek z tego powodu, że my tam przed Maryją składamy śluby zakonne. Pierwsze, wieczyste, czy te właśnie czasowe. I później też przeżywamy tam jubileusze. Jeżeli siostra umiera w innym domu zgromadzenia, to najczęściej jest chowana również na cmentarzu w Krakowie. Więc również jakby ta ostatnia msza święta jest przed wizerunkiem Matki Bożej, że czujemy się faktycznie strażniczkami tego obrazu od pierwszej ćwierci XVIII wieku. Czujemy się za niego odpowiedzialne, jesteśmy z tego też dumne, bardzo się cieszymy, że tak, że mamy takie zadanie propagowania również, opowiadania o Maryi. Także to, że został ten obraz wybrany, dla mnie też jest takim szczególnym znakiem, że tak, to jest właśnie dla mnie też piękne, że Maryja w tym wizerunku, przed którym codziennie się modlę, również jest tym kimś, kto wam towarzyszy i jest znakiem kogoś, kto uprasza, prowadzi, wyprasza też łaskę uwolnienia z różnych zniewoleń, które każdego w jakiś sposób dzisiaj dręczą. Także tak, bardzo, bardzo dziękuję.